Radio Euro. Zobacz, co słychać.
Dobry wieczór, witam was bardzo serdecznie w tym drugim Zostaw Wiadomość po długiej przerwie. Cieszę się, że wracacie tak samo jak my z wakacji i że będziecie razem z nami. Już wczoraj kilka osób pytało, czy skoro jutro wtorek, to znaczy, że z wtorku na środę, czyli tu i teraz. Tak, tak, tak. Po trzykroć tak, dlatego że razem ze mną po trzykroć M, czyli Maria Moneta Malewska. Dobry wieczór, witam cię bardzo serdecznie.
Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie.
Ci, którzy włączyli dopiero dzisiaj Radio Euro i być może po raz pierwszy nas słyszą, to powiem, że mój gość jest psychoterapeutą, jest psychoterapeutką, jest również lekarzem, a przy okazji, a chociaż nie wiem, czy przy okazji, bo to bardzo często ma duże znaczenie w naszych rozmowach, mistrzynią buddyjską i często do tego twojego doświadczenia również się odwołujemy. Zanim zdradzimy, o czym będziemy rozmawiać, to ja nie wiem, czy ja cię mogę zapytać tak na antenie, jak spędziłaś wakacje?
No bardzo przyjemnie. Tak naprawdę wyjechałam tylko na tydzień, byłam we Lwowie, a wakacje spędziłam właściwie w lesie.
No tak, i u siebie, i w lesie, i trochę w nowym miejscu, tak? Ale więcej nie powiemy.
Tak, tak. Które ty znasz?
Które ja znam, tak. Miałem to szczęście poznać to leśne miejsce. Leśne miejsce z czerwonym akcentem, o tak powiem, dobrze? No z czerwonym akcentem, no przecież nie powiedziałem nic więcej, jaki czerwony akcent.
Ale to ja powiem.
No proszę bardzo.
To są okna domu.
No właśnie, dom ma czerwone okna i tym się odznacza w okolicy. W okolicy przepięknej, rzeczywiście leśnej, mam wrażenie, że takiej zdrowej i bardzo ekologicznej.
Spokojnej przede wszystkim, spokojnej i cichej.
Moje wakacje, skoro już pytacie.
Tak, tak pytamy wszyscy.
Moje wakacje, niektórzy wiedzą, jak spędzałem, jeżeli byli przy radioodbiornikach, bo pierwsza część wakacji to były Chiny i to były relacje z przygotowań do olimpiady. Później było troszkę lenistwa, a później była już sama praca pod koniec wakacji, ale słodkie lenistwo na ciepłej wyspie to było coś, czego mi naprawdę było potrzeba. Ale myślę, że nie możemy nie powiedzieć o tym, jak nam minęły wakacje w kontekście tego, o czym rozmawialiśmy przez cały ostatni rok, bo w zeszłym roku od października do czerwca, w zeszłym roku szkolnym spotykaliśmy się i rozmawialiśmy o różnych rzeczach i muszę ci powiedzieć, że to, co głównie ćwiczyłem w trakcie wakacji, to było puszczanie różnych rzeczy. Ty to nazywasz puszczaniem. Ja rezygnowałem z różnych swoich przywiązań, ale też rezygnowałem z różnych wyobrażeń na temat rzeczy, które miałyby mnie spotkać i daje to tak absolutną wolność i daje to tak ogromną przyjemność, że myślę sobie, świetnie spędziłem te wakacje.
Bardzo się cieszę, że to mówisz i bardzo się cieszę, że doświadczyłeś tego. I proszę, słuchajcie wszyscy, już Tomek to wie i ja zresztą mam pewność, że część z was też. Co to znaczy puścić i doświadczyć wolności?
A ktoś nam wysłał gąsienicę uśmiechów, tak jak rozumiem, to tak jeden za drugim ten
my
uśmiech.
Wysyłam.
A niektórzy piszą, że wakacje są do 1 października. Siedzę w lesie, spokój, cisza i pierwsze żółte liście. A jeszcze tydzień temu gwar, imprezy do rana i uśmiechy sąsiadów. Czekam do maja. No cóż, maj już w przyszłym roku.
Za chwilę.
W dodatku zupełnie za darmo przyjdzie. Myślę, że tutaj można mieć oczekiwania i absolutnie można się spodziewać, że po końcówce kwietnia będzie maj. Jesteśmy też bardzo ciekawi, jak w kontekście naszych rozmów spędzaliście swoje wakacje, ponieważ byli tacy ludzie, którzy odzywali się w lipcu i sierpniu, pisali o tym, że z tą samoświadomością naprawdę wykorzystałem urlop głównie po to, żeby być samoświadomym i przeżyłem z tych 14 dni 10 naprawdę świetnie. I to jest coś i za te wszystkie sygnały dziękujemy i będziemy też na nie czekać. Czy mam już teraz zdradzić, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, czy jeszcze nie?
Tomku, jak chcesz. To ty dzisiaj tutaj rządzisz. Jak zawsze zresztą.
A ktoś napisał, że wakacje są do czwartku dla bardziej leniwego Żaka. No jak się przepuściło jakiś egzaminik. Będziemy dzisiaj rozmawiali o szlachetności. I zaczną się schody, ponieważ ja już za chwilę się zwierzę z tego, że to jest tak trudny temat, że mam wrażenie, że nigdy przed żadnym z naszych spotkań nie miałem aż tak dużej trudności z dotarciem, o czym tak naprawdę chciałbym dzisiaj rozmawiać.
Radio Euro. Zobacz, co słychać.
to chyba najwyższa pora, żeby się ze szlachetnością zmierzyć. Ja myślę, że jesteśmy winni słuchaczom jeszcze jedno wytłumaczenie, czy jedno wyjaśnienie. Otóż ta szlachetność, troszkę chcielibyśmy, żeby nam otworzyła pewien cykl spotkań z cnotami trochę przekurzonymi i trochę zapomnianymi, takimi, o których dzisiaj trudno się nawet rozmawia, bo nagle okazuje się, że wypadły być może z obiegu i już nieczęsto pojawiają się w naszym języku, czy to prywatnym, czy publicznym. Myślę sobie, że nawet takie słowo jak odwaga, czy takie słowo jak prawdomówność, no, kojarzą się z XIX-wieczną powieścią, a niekoniecznie z najnowszym wydaniem Dziennika Ogólnopolskiego, w którym pewnie takie słowa nieczęsto się pojawiają.
Też się nad tym zastanawiałam, Tomku, i też zastanawiałam się nad tym, że te pewne słowa są po prostu zapomniane. Natomiast na pewno jest tak, że chcielibyśmy, żeby ludzie byli tacy właśnie, żeby można ich było określić tymi zapomnianymi słowami. Ale jeżeli chodzi o nas, to no myślę, że młodzi ludzie się nie zastanawiają zbyt często nad tym, czy oni sami chcieliby tacy być i chcieliby takimi słowami być określani. I co to może dać, jeśli takim się jest.
No właśnie, dzisiaj się będziemy na początek ze szlachetnością mierzyć w związku z tym. Napisał do nas Maksym, że szlachetność to bycie szlachetnym, bo już sama szlachetność trudno jest nam sprecyzować, czy to jest cecha charakteru, czy to jest zespół cech. Bycie szlachetnym jest naprawdę trudne i bezinteresownie. Podziwiam tych, którzy są, nie są szlachetni. Coś mi się nie zgadza. No dobrze, jest naprawdę trudne, bezinteresowne. Podziwiam tych, którzy są szlachetni, nie tak jak ja. Dbają o... No naprawdę, pogubiłem się tutaj w tym SMS-ie, ale pojawia nam się chociażby już pierwsza informacja, że to jest trudne. Ja ci powiem, że miałem taką trudność, zastanawiając się nad szlachetnością. Gdzieś szukałem metafory, która pomogłaby mi rozgryźć ten temat i pomyślałem sobie, że można by to porównać do kamieni czy do kruszców. Bo o metalach też się mówi, że część z nich jest szlachetna, a część nie. I co takiego ma w sobie srebro, że jest szlachetne, czego nie ma żelazo? Bo wcale nie chodzi o to, że coś jest rzadsze. Rzadziej występuje w przyrodzie. I nie ukrywam, że mam problem z tym, żeby ugryźć tę szlachetność, bo jestem w stanie wymienić bardzo wiele cech, które wykluczają bycie szlachetnym.
A jakie znasz cechy, które łączą się ze szlachetnością? Może słuchacze o to zapytam.
No dobrze, to ja proponuję, żebyśmy zapytali słuchaczy, a ja proponuję, żeby słuchacze też troszkę zainspirowali się może tym, co opowiadali naszej reporterce spotkani ludzie, którzy zostali zapytani o to, co to znaczy być szlachetnym. Posłuchajcie sami.
To dobry człowiek, osoba, która chętnie dzieli się z inną osobą tym wszystkim, co posiada. Nie tylko pieniędzmi, nie tylko dobrem takim doczesnym, ale tym wszystkim, co ma nawet w głębi, czasami dobrym słowem. Wśród najbliższych osób szlachetnych jest na przykład moja siostra, bo moja mama. Oni mnie wychowali i ja czuję to na co dzień.
Prawdomówny, szanujący siebie i ludzi, pracę.
No szlachetny to jest taki, który się kieruje zasadami uczciwości, a nie swoim interesem, a nawet potrafi zadziałać wbrew swojemu interesowi, jeśli uważa, że zasady tego wymagają. W przeszłości to musiałbym poszukać w pamięci, ale w dzisiejszym życiu publicznym to nie widzę. Na pierwszy rzut oka naprawdę nie widzę. Na pewno nie wśród polityków. No z niedawnej przeszłości to bym zaryzykował, że Tadeusz Mazowiecki mógł być takim człowiekiem. No bo właśnie po nim było widać, że się nie boi zadziałać wbrew własnemu interesowi, interesowi swojej partii, jeśli uważa, że to jest uczciwe.
Ja myślę, że człowiek szlachetny to jest ktoś, kto potrafi w swoim życiu skierować swoją energię na rzeczy, z których nie czerpie takich bezpośrednich dla siebie korzyści. Dać swoje zaangażowanie, swoją pracę, poświęcić swój czas, swój talent. Takim celem na przykład to może być ojczyzna, dla której coś robi w sposób bezinteresowny, czy też dobro innego człowieka, czy też pomoc innym ludziom po prostu.
Dużo jest wątków obdarowywania. Dzieli się, daje coś bezinteresownie, daje coś ojczyźnie, jest uczciwy, ma zasady, szanuje siebie i szanuje innych, jest prawdomówny. Jak ci się to podobało? Zaskoczyło cię coś?
Nie.
Nie? No właśnie. I to jest problem. Mam wrażenie, że jak napisze do nas ktoś coś, to ja zostanę tym bardzo zaskoczony i wtedy powiem, tak, to jest ta cecha. Bo sam mam z tym kłopot.
Bo to nie jest jedna cecha.
Mhm.
To nie jest tak, że szlachetność to jest coś, co można by było nazwać jedną cechą. Szlachetność to jest cały zespół cech. To są cechy, które... życie tego człowieka wyznaczają właśnie jego życie kroczy taką szlachetną ścieżką, czyli on zawsze postępuje według zasad, według honoru, według swojego widzenia świata. Jest trudny do złamania, jest trudny do kupienia, jest trudny do tego, żeby nakłonić go do zrobienia czegoś, co on uzna za... No, chociażby chciałoby się powiedzieć nieszlachetne, tak? Czyli dla siebie, dla swojego wizerunku siebie samego za szkodzące mu. Bo to jest zawsze wychodzi to z takiego poczucia własnej wartości i z poczucia własnej siły, własnej mocy i przyjęcia pewnych zasad, które życiem kierują.
Słuchaj, napisał Michał. Szlachetny równa się pogodzony ze sobą i ze światem. Miło was znowu słyszeć. I co ty na to? Pogodzony. Ja myślę, że to za tym wszystkim powinno iść jeszcze jedno pytanie. A co rozumiesz przez to pogodzenie?
Tak, jest to pogodzenie się ze światem i z sobą. Ja się z tym zgadzam pod pewnym warunkiem, że... Bo to nie jest takie pogodzenie normalne i takie zwyczajne pogodzenie, że ja się godzę ze wszystkim, co mnie otacza i wszystko... Nie. Szlachetny to jest człowiek taki, który jest pogodzonym człowiekiem, który... Ale który potrafi wystąpić przeciwko złu, przeciwko temu, co jest niedobre dla innych, czyli potrafi stanąć w czyjejś obronie, potrafi, tutaj bardzo ładnie mówili starsi ludzie. Tak,
No tak podzieliliśmy sobie, tak, ten sądy, tak, bo jeszcze tak, odezwą się młodsi rozmówcy.
Mówili o tym, że to jest ktoś, kto działa nie tylko na swoją korzyść, kto może zadziałać nawet na swoją niekorzyść, ale według pewnego kodeksu, który wyznaje.
Ale ty mi się za łatwo prześliznęłaś przez hasło pogodzony. Ja cię za chwilę jeszcze dopytam.
Proszę bardzo,
o to,
oczywiście.
Co to ten
oczywiście
pogodzony znaczy, bo to jest, myślę, klucz do tej sprawy.
Radio Euro. Zobacz, co słychać.
No dobrze, proszę pani, to co to znaczy ten pogodzony? Bo ja tak łatwo ci tutaj nie odpuszczę.
Mówiliśmy o pogodzeniu już wiele razy, ale bardzo chętnie powiem jeszcze raz. Ja mówię oczywiście o pogodzeniu w aspekcie zenu, bo ten mój buddyzm, to przypominam, albo mówię tym, którzy jeszcze tego nie wiedzą, to jest zen. Czyli taki specjalny odłam buddyzmu Rinzai Zen. Pogodzony to jest przyjmujący życie takim, jakim ono jest, a nie tworzącym to życie we własnej głowie i potem walczącym z tymi swoimi wyobrażeniami albo ze światem, który nie przystaje do tych wyobrażeń. I taki człowiek, tak pogodzony, też można powiedzieć, że w pewną cechę, która składa się na szlachetność, ma. Ponieważ on widzi prawdę, on nic nie dokłada, nic nie odejmuje, on przyjmuje życie takim, jakim to życie rzeczywiście jest. Z czystym sercem i czystym umysłem.
Co wcale nie oznacza, że się nie buntuje.
Że na przykład nie sprzeciwia się wtedy, kiedy jest coś ewidentnie złego. To nie, to absolutnie nie. Wtedy taki człowiek potrafi stanąć nawet do walki.
Szlachetność jest niemożliwa bez empatii, bez umiejętności wchodzenia w buty innych. Nie można być szlachetnym. Trochę się obawiam, że jak będziemy dzisiaj tego szlachetnego sobie sklejać, że trochę stworzymy sobie taki niedościgniony wzór i stworzymy kogoś, kto zupełnie, kogo nie można znaleźć na świecie, bo jest taki cudowny, wspaniały i ma te wszystkie cechy.
Wiesz, ale do szlachetności się dąży. To niekoniecznie musi być tak, że my w 100% jesteśmy szlachetni, ale dążymy, wiemy do czego dążyć, wiemy w którym kierunku podążać, w którym kierunku iść, gdzie patrzeć. roku. Chociaż ja ciągle wierzę w to, że takich szlachetnych ludzi wcale nie jest tak mało na tym świecie.
No więc właśnie, szlachetność chyba nie zakłada tego, że ktoś jest taki idealny.
Nie, oczywiście, że nie. My dążymy. Wiesz, ja kiedyś byłam poruszona taką panią, która, to była starsza pani, którą bardzo bolały nogi, która była bardzo schorowana i ona codziennie schodziła ze swojego czwartego piętra, wchodziła na trzecie piętro do sąsiadki w sąsiednim budynku, do starszej, jeszcze starszej pani, nosząc jej jedzenie i sprzątając u niej. I ona tak pięknie mi o tym opowiadała, bo powiedziała, ja się dowiedziałam, że tam leży człowiek, który potrzebuje pomocy, no to jak ja bym mogła żyć, jak ja bym tam tej pomocy nie dała? I pomyślałam wtedy, jaka to jest szlachetna osoba. Pamiętam to. Mhm. Jaka to jest szlachetna osoba, która swój ból, swoją wygodę, swoje życie, które w porównaniu z tamtą panią było luksusowym życiem, potrafiła spokojnie odłożyć i powiedzieć, dobra, ja pójdę te 7 pięter w górę i w dół i zaniosę tej osobie jedzenie. O ile dobrze pamiętam, to ta pani nosiła to jedzenie około 3 lat. Mhm. Nie jeden dzień, nie tydzień, tylko 3 lata, dzień w dzień, dzień w dzień.
Nie wiem dlaczego tak cały czas i w SMS-ach od słuchaczy, którzy piszą o tym, że to jest ktoś, kto innym pomaga i ktoś, kto...
Dlatego, że szlachetność zawsze, w szlachetności tak mi się wydaje, że zawsze jest ten element niedziałania za wszelką cenę na swoją korzyść, tylko działania, tak pięknie ktoś tutaj powiedział, pan, działania według pewnych zasad moralnych. Czyli jeżeli nawet to jest wbrew mnie i mojemu tak zwanemu tutaj cudzysłów daje dobru, to ja i tak tak postąpię, ponieważ pewne zasady, które przyjęłam jako moje własne, tego wymagają. No tak jak powiedziałam nawet o tej pani, prawda, że ona by mogła spokojnie sobie siedzieć w tym swoim domu i nie narażać swoich bardzo chorych kolan na chodzenie na piechotę po tych 7 piętrach, tak?
Gosia pisze, że szlachetny to czysty, czyste umysły i czyste serce. Żyje tak, by być wiernym swoim zasadom, a jednocześnie stara się nie krzywdzić innych, staje w obronie słabszych. Gatunek zagrożony wyginięciem. Pozdrawiam, Gosia. Ciekaw jestem, czy to jest dla was słowo, które brzmi atrakcyjniej. Czy to jest ktoś szlachetny, to jest ktoś... Czy chcielibyście być szlachetnym człowiekiem?
Ale widzisz, ja to powiedziałam, że możliwe, że jak się myśli o sobie szlachetny człowiek, czy ja bym chciała być i tak to może w tej chwili, bo kiedyś było to bardzo pożądane. Ta cecha szlachetność była bardzo pożądana. Nie wiem, jak jest w tej chwili, więc będę z cierpliwością czekała na to, co tutaj napiszecie. Ale czy chcielibyście mieć na przykład szlachetnego przyjaciela? Czy chcielibyście mieć szlachetną dziewczynę i szlachetnego chłopaka? To jest bardzo ważne.
A jeśli ktoś pomaga biednemu, jest po prostu dobry lub miłosierny, pisze Sonia. A gdy pomaga się osobie, która cię skrzywdziła, gdy chowa się urazę do kieszeni i wyciąga rękę, to jest chyba właśnie szlachetność. Coś z wyższej półki, chyba nie dla każdego osiągalne, jak szlachetny kamień. Coś jest pociągającego dla mnie w tej definicji, którą przesłała Sonia, że rzeczywiście to jest coś z wyższej półki, że to jest...
A ty myślisz, że takie chodzenie z tym obiadem? Bo ja właśnie tutaj tego będę broniła bardzo. To nie jest ta wyższa półka?
Zostałem postawiony pod ścianą. Tak, jest, natomiast...
Co byś wolał? Rozerwać koszulę i powiedzieć, bijcie mnie sztyletami?
Ludzie, nie róbcie ze mnie raroga. Nie, ale myślę o tym, że temu powinna towarzyszyć bardzo zdrowa motywacja. No tak, no w tym przypadku okej. Okay. Natomiast jeżeli to
ja
jest...
Ja właśnie chcę zaznaczyć tutaj, że bycie szlachetnym to jest bycie na co dzień człowiekiem codziennego życia. To nie jest... To szlachetność nie objawia się wtedy, kiedy dzieje się coś bardzo niezwykłego. Takim szlachetnym nie można być. Szlachetnym jest się z minuty na minutę, z godziny na godzinę, z dnia na dzień.
No dobrze, i jak? Atrakcyjnie brzmi słowo szlachetne, czy nie? Jeżeli będziecie pisać, to podpiszcie się też, ile macie lat, bo to będzie cenna informacja.
Radio Euro. Zobacz, co słychać.
18-letnia Ola napisała: szlachetność to słowo wyjęte z lamusa, kojarzy się z rycerzami, teraz dąży się do spełnienia egoistycznych zachcianek, egoistycznych potrzeb. A Ula, 39-letnia, napisała: szlachetność objawia się właśnie w tych niby drobnostkach codziennych i to jest dlatego piękne i trudne. O, moi drodzy, nie ukrywam, że jest mi chyba trochę bliżej do Oli, że to słowo jest... A skoro już tak otwarcie to do końca, no to słowo jest trochę lamusowate, no. Czyli kojarzy mi się trochę z frajerem, taki szlachetny rycerz odklejony od dzisiejszej rzeczywistości. Ćma nam wleciała tutaj do studia i jest tak ogromna, że naprawdę
szkoda,
robi wrażenie.
Trzeba ją wypuścić.
No właśnie, no, jacyś rycerze jakoś dawno, to wszystko jakieś takie dziwne, no nie przesadzajmy z tym byciem dobrym, tak nas
nie,
w końcu wykorzystają.
Zaraz, byciem szlachetnym. Dobroć jest jedną z cech szlachetności. Tutaj nie tylko dobrym trzeba być, ale jeszcze coś więcej. No to zależy właśnie od tego chyba, kto jakie wartości wyniósł z domu. Czy mówiło się w domu o... Dlaczego się śmiejesz? Czy mówiło się w domu o szlachetności, czy się nie mówiło w domu o szlachetności? Czy czytało się książki, gdzie szlachetność odgrywała znaczącą rolę? Bohaterowie postępowali szlachetnie i my gdzieś tam identyfikując się z nimi też byśmy tacy chcieli być, czy też nie? Myślę, że to bycie szlachetnym... Ono może być postrzegane jako taka wewnętrzna potrzeba i właśnie czy wszystkich ludzi, czy tylko niektórych ludzi.
Nie wiem. Nie wiem, nie było mnie to przez chwilę. Ani tu, ani teraz. Jest jeszcze jeden wątek w tym wszystkim. Ten, o którym pisze Mimi. Myślę, że o szlachetności kogoś można mówić tylko przez pryzmat tego, co robi. Szlachetnym się nie jest, ale się nim bywa. Znaczy, jak rozumiem, można się czasami zachować szlachetnie, co nie znaczy, że jest się takim szlachetnym od początku do końca. Co ty na to?
Ale to są dwie różne rzeczy. Można o kimś powiedzieć, że postępuje szlachetnie w życiu, a można o kimś powiedzieć, że postąpił szlachetnie raz. Też tak może być. Że zachował się szlachetnie raz.
Czyli zależy od częstości występowania.
Albo też postępuje szlachetnie i jego życie postrzega się jako życie człowieka szlachetnego. Można na nim polegać chociażby.
Staram się być osobą szlachetną, ale to trudne, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie nie liczą się wartości moralne, tylko to, ile się ma i co się ma. Olcia, 15 lat. Tak mi się nasunęło. Czy szlachetność to nie jest przypadkiem szacunek do siebie, pisze Gosia, 29-letnia, szacunek do drugiego człowieka i do otaczającego nas świata? Co z tego, że ktoś ustąpi miejsce staruszce, jak następnego dnia wywiezie starą lodówkę do lasu?
No właśnie, czy człowiek szlachetny wynosi stare lodówki do lasu, śmieci w lesie? Pluje na ulicę, rzuca gumy do rzucia na podłogę. Czy o takim człowieku można by było powiedzieć, że jest szlachetny? Patrz, taka prosta rzecz. Rzucenie gumy do rzucia na podłogę, wyplucie tej gumy albo na ulicę. Szlachetne? Nieszlachetne?
Właśnie mam wrażenie, że w ogóle nie myślimy o tym na co dzień w tej kategorii. W kategorii bycia szlachetnym,
wręcz nieszlachetnym. Ja myślę, że nie, ale właśnie po to jest ten program, tak sobie wyobrażam, żeby się zastanowić nad tym, żeby pomyśleć, czy my postępujemy szlachetnie i czy postępowanie innego człowieka uważamy, że jest ono szlachetne, czy że jest nieszlachetne. I ja dlaczego mówię o tej gumie do rzucia? Weszłam dzisiaj do mojej windy, która zresztą jest przepiękną windą, nową całkiem, w takim starym budynku już tam 32 czy 34-letnim, a winda jest po prostu taka jak w Hajacie. I z przykrością zobaczyłam gumę do rzucia, którą ktoś sobie po prostu na tą podłogę wypluł. I teraz... Prosta niby rzecz, taki drobiazg, prawda? A jaką duszę ma ten człowiek? Jaki on ma stosunek, tak jak tutaj napisał ktoś, i do siebie, i do otaczającego świata? Jak on traktuje siebie i jak traktuje ten otaczający świat? Jak chce żyć w takim świecie, który sam w taki sposób tworzy?
A Sławka, 27 lat. Jest to zespół cech niezwykle atrakcyjnych. Uwaga, uwaga. I nie jest to wyjęte z lamusa, jedynie zagłuszane przez wszędobylski populizm. Brakuje po prostu promocji wzorców. Ale jak można promować szlachetność, jak trzeba napisać, co słychać u Dody? Ja cały czas się staram. To aksjomat, do którego się dąży. Sławka 27. Mm-hmm. Ciekaw jestem, to zawsze w takich momentach nasuwają mi się kolejne pytania, tak pod tytułem, a kto ci sprzedał ten patent na szlachetność? Jak się wychowuje takiego człowieka do szlachetności? Skąd w ogóle się bierze w głowie taka kategoria, żeby siebie w różnych sytuacjach skonfrontować z czymś, z tymi zasadami, z tym wzorcem?
I dążyć do tego, żeby być jak najlepszym, no bo to o to chodzi.
Droga Sławko, chylimy czoła, jesteśmy z tobą, oby jak najwięcej takich. I wcale tutaj nie śmieję się, tylko się uśmiecham, żeby nie było. Ja proponuję, żebyśmy jeszcze posłuchali tego, co młodzi ludzie powiedzieli o szlachetności, ci spotkani na ulicy w Warszawie, jakie były ich pomysły na tę sprawę.
Szlachetny człowiek według mnie jest to człowiek taki, który jest dobry, mądry, wspaniałomyślny. Taki, który świadomie nie wyrządza zła i postępuje uczciwie wobec innych ludzi i wobec siebie. Problem jest taki, wydaje mi się, że współcześnie ciężko znaleźć takich ludzi. W życiu prywatnym, jak i nie wiem, jakimś takim ogólnym, nie widzę takich ludzi, niestety.
W moim rozumieniu to człowiek zgodny z jakimiś swoimi wartościami, który dąży do celu, ale na bazie swoich wartości.
Takie, że kieruje się dobrem innych. Moja mama jest szlachetna i moi przyjaciele są szlachetni. I ja też staram się być szlachetna.
Człowiek szlachetny to jest taka definicja troszeczkę przestarzała, jak współcześnie patrzymy. No zdarzają się i trzeba chyba takich szukać. Honor, odwaga, męstwo, te wszystkie rycerskie cechy, o których już wszyscy zapomnieli.
Dla mnie są to autorytety religijne, czyli brat Roże, matka Teresa. Poświęcali duży kawałek swojego życia, żeby pomagać innym. Właściwie nie mając nic w zamian z tego. Więc chyba trudno o większą jakby szlachetność.
Ma jakiś taki system wartości, według którego żyje i wszystkie jego poczynania są z tym związane. Myślę, że szlachetność to jest właśnie życie zgodnie z właśnie tymi wartościami.
Na pewno taki, który postępuje według jakichś tam podstawowych zasad, chociażby takim wyznacznikiem, no nie wiem, może być dekalog, albo chyba w każdej religii są takie zasady. Więc jeżeli człowiek postępuje według nich i dba o dobro drugiego, no to można powiedzieć, że szlachetny.
Władysław Bartoszewski. Wydaje mi się, że on jest taki wierny sobie i raczej jest nakierowany na drugiego człowieka.
Człowiek szlachetny. Chyba człowiek dla mnie, który po prostu jest zawsze uczciwy w stosunku do innych i ich nie zdradza.
Sądzę, że osoby, które wspierają jakichś różnych poszkodowanych lub jakieś organizacje charytatywne stwarzają, ale takiej jednej osoby to nie mam.
Jurek Owsiak jest współczesnym szlachetnym człowiekiem, ponieważ stara się w jakiś sposób wspierać dzieci, zbiera dla nich pieniądze i organizuje jakąś pomoc.
Na pewno jakaś działalność społeczna wchodzi w grę. Człowiek szlachetny nie stawia jakby dobra materiału i siebie na pierwszym planie.
No i co ty na to? Znów cię nikt nie powalił na kolana, widzę.
Nie, wcale nie. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona.
Aha.
Ponieważ okazuje się, że ludzie o tym myślą. Okazuje się, że coś na ten temat wiedzą i to młodzi ludzie, tak jak zaznaczyłeś. I wcale ta szlachetność nie jest im obca.
A Przemek napisał do nas: za dużo kombinujecie państwo. Szlachetny to ktoś, kto nie robi drugiemu krzywdy i kropka. Przemek, 41 lat.
Bardzo, no.
Tylko przypomina mi się Szymborska, tak? Można nie kochać się i żyć, ale nie można owocować. No, czegoś mi brakuje w tym. To tak chodzi taki po ulicach, nikomu nie wadzi, tak? I już jest szlachetny? Za mało, Przemku. Ale jeżeli chcesz, to możemy się pospierać. A za chwilę jeszcze zastanowimy się nad tym wszystkim, co pojawiło się w sądzie, bo tam było między innymi słowo świadomie. No i ja się nad nim na chwilę zatrzymam.
Radio Euro. Zobacz, co słychać.
A może jednak właśnie w przypadku, kiedy na co dzień jesteśmy ordynarni i nagle zrobimy coś z samej dobroci serca, jak w filmie Bandyta zrobił to główny bohater, takie czyny nagle może czynią nas też szlachetnymi. No to właśnie mówimy, że można się wtedy szlachetnie zachować, ale to tak się nie rozciąga na całe życie, chyba że nastąpi jakiś zwrot w naszym życiu.
Ale Bandyta, o ile ja ten sam film oglądałam, odkrył w sobie właśnie szlachetność. Dokładnie tak. On się nie zachował raz szlachetnie. On zaczął walczyć o swoje widzenie świata.
Przepraszam, głównie pamiętam muzykę Michała Lorenza. Przepraszam. Słuchaj, ale zastanawiam się nad tym słowem świadomość, bo ktoś powiedział, że świadomie, w sądzie ktoś powiedział, że świadomie szlachetny człowiek robi dobrze. Ja myślę sobie, że to jest takie odwołanie do naszej samoświadomości, że jednak wiem, jakie mam zasady, że to wszystko, co robi szlachetny człowiek, nie jest takie rzucane na taśmę i to nie jest postępowanie, które wynika, wiesz,
jestem rozdarta absolutnie w tym momencie, dlatego, że z jednej strony mogę przyznać rację, że tak jest, ale jeżeli patrzę na to z punktu widzenia Zenu, to jest kompletnie odwrotnie, bo to jest działanie bez myślenia. To jest działanie, które wypływa z czystego naszego wnętrza, serca, jeszcze nie wiem, jak powiedzieć. Bez myślenia działanie najlepsze, jakie może w danym momencie być. I mamy wtedy niezwykłą wręcz moc i siłę, jeżeli mamy tak czysty umysł, żeby działać właśnie bez myślenia, a działać tak, żeby to było najlepsze w danym momencie, w danej chwili, w danej sytuacji.
To, co to
ale
mamy...
to jest już zenowskie.
No właśnie, mam wrażenie, że jest dosyć głęboko zenowskie, bo to znaczy, że mamy już tak głęboko wpojone te zasady i tak bardzo wiemy, co jest dobre i co złe.
I my tylko pozwalamy im
wypłynąć.
Zaistnieć, dlatego że nic nas nie hamuje ani w sercu, ani w naszym umyśle, bo mamy tak czysty umysł, że możemy tak właśnie zadziałać.
To trudne. Trudne.
A ja nigdy nie mówiłam, że to jest proste?
No i znowu się zaczyna, no. I znowu są schody. Aż miało być tak miło.
No ale powiedziałeś także na naszym spotkaniu przed programem, że jesteś coraz bardziej zainteresowany tym, co trudne.
No, tak. No, trochę się to zgrywam na antenie.
Troszkę, tak?
Tak, zresztą tak jak wielu naszych słuchaczy i pragnę uspokoić tych, którzy dopominają się, żeby pani Maria więcej powiedziała o tym buddyzmie, bo tak naprawdę ciekawe i trudno przeczytać o tym w dobrej książce, bo sama przyznasz, że znaleźć dobrą książkę dzisiaj, kiedy wydaje się mnóstwo chłamu i mnóstwo nieszlachetnych wydawców wydaje takie nieszlachetne produkty. A widzisz, ktoś o tym napisał, że coś szlachetnego to jest, że można odróżnić, szlachetność to cecha produktu lepszej jakości stojącego wśród tandety. Nie wiem, czy potrzebuje coś tandety w otoczeniu, żeby być szlachetnym, ale coś w tym jest i będziemy też i o buddyzmie więcej mówić, ale wszystkich kart nie wyłożymy od razu i wszystkich asów nie wyciągniemy i nie będziemy zdradzać. Słuchaj, podoba mi się to, co piszą ludzie w SMS-ach, aczkolwiek wciąż mam takie wrażenie, że nie da się zbudować jakiejś jednej definicji.
Tutaj bardzo jest zrazik. Nie wydaje mi się, żeby człowiek szlachetny uważał się za takowego. Jeśli ktoś jest przekonany, że jest szlachetny, na pewno nie jest taki. Absolutnie się z tym też zgadzam. My możemy powiedzieć o kimś, że ktoś jest szlachetny, ale mówienie już o sobie, że jest się szlachetnym, to już jest duże kombinowanie i duże ho-ho-ho.
No, ciekawe, czy się z tym zgadzacie?
Radio Euro. Zobacz, co słychać.
No i zmagamy się z tą szlachetnością. Zmagamy się na różne sposoby i o szkoleśmy sobie trochę tutaj poza anteną porozmawiali i okazuje się, że każdego ten temat jakoś tam dotyka. Każdego, kto się do tej rozmowy włączył. Asia napisała, myślę, że osoba szlachetna nie myśli tak o sobie, bo jej ego nie jest aktywne. Nie wiem, ja bym do tego ego nie mieszał, bo to jest taki trudny wyraz, że ja go naprawdę nie do końca opanowałem. Nie wiem, czy to odpowiednie słowo, ale takie mi przyszło do głowy. A ja pomyślałem sobie, czytając tego SMS-a od Asi, że człowiekowi szlachetnemu różne rzeczy wydają się po prostu albo oczywiste, albo wydają się dobre. Chociaż może sobie w którymś momencie pomyśleć, no że jest to może nie trudne, ale wymaga pewnego wysiłku, ale że po prostu tak należy. A szlachetność to jest ta zasada produktu na półce, że wśród tego, wśród tych paskudów nagle widzimy dzieło sztuki.
Znaczy, z tą świadomością to też jest tak, że człowiek szlachetny nie myśli o tym, że on jest szlachetny, dlatego że dla niego to jest jego norma. Czyli to nie jest tak, że on robi coś ekstra, coś niebywałego. On po prostu taki jest i tak postępuje. Ktoś tam dał przykład premiera Mazowieckiego, tak?
Tak.
Po prostu na co dzień jest się takim. Czyli człowiek szlachetny nie ma tej świadomości tego, że on robi coś ekstra. Aczkolwiek można robić coś szlachetnego, tak jak tutaj sobie podzieliliśmy, że i wtedy sobie zdawać sprawę z tego, że oj, udało mi się zrobić coś, co wykracza poza moją normę. i wtedy myślimy, że jest to okej, prawda, żeśmy tak zrobili, tak? Rozumiesz, o co mi chodzi? Że to nie jest nasza codzienność, tylko że jest to coś ekstra, prawda? I że to pod tym kątem trzeba też rozważać.
Czy bycie szlachetnym to najwyższy stopień bycia dobrym? Ale od czego zacząć takie stopniowanie? Od bycia uczynnym? Pyta Robert 38. Ja myślę sobie, że Robercie, nawet gdybyśmy taką gradację sobie wprowadzili, to tak naprawdę psuło ono na budę i to też specjalnie by się przed deszczem na przykład nie ochronił. Natomiast... No właśnie, no bycie uczynnym. Czasami to już jest objaw szlachetności, ale to wszystko pewnie zależy. I tak mi powiesz, że to zależy i tyle.
Tak, dlatego, że bycie uczynnym jest jedną z cech bycia szlachetnym. To jest jakaś tam cząsteczka tego bycia szlachetnym. Ale dla każdego ta szlachetność może oznaczać coś innego. Tutaj mówiliśmy sobie już troszeczkę o tym, że to, co ktoś będzie uznawał za szlachetne, ktoś inny może uznawać za zupełnie naturalne, prawda? Mnie się wydaje też, że to jest takie bardzo ważne, to co ja powiedziałam na samym początku, że jeżeli nawet my sami nie myślimy o swojej szlachetności, w sensie tym, czy byśmy chcieli, czy byśmy nie chcieli, jak to z nami jest, aczkolwiek myślę, że po tej audycji wrócimy do domów i troszeczkę się nad sobą zastanowimy, jak to z nami też troszeczkę jest, ale ważne dla mnie byłoby też, żeby się zorientować, jak ta szlachetność jest przyjmowana przez innych i jak my chcielibyśmy, żeby jacy byli ludzie. Tutaj jest takie SMS, które... od dziewczyny, nie wiem, czy znajdziemy go w tej chwili, ale ona napisała, że bardzo by chciała mieć chłopaka, który byłby szlachetny i że ona też stara się być szlachetna, stara się być, czyli dąży do czegoś, czyli jest na drodze do osiągnięcia czegoś. I to jest bardzo ważne i bardzo piękne. I ona dokładnie wie, że chciałaby mieć szlachetnego człowieka, że ona potrzebuje partnera, który byłby szlachetny. To też jest bardzo ważne, bo wtedy inaczej się szuka i innych ludzi się znajduje.
No ciekaw jestem, czy ktoś dzisiaj wpisuje, żeby szlachetny był ten człowiek. A właśnie, słuchaj, znalazłem takie badania, w których robili je studenci warszawskiej psychologii, gdzie przebadali ponad 200 osób i pytano młodych ludzi do 35 roku życia, pytano ich o to, jakiego partnera by sobie życzyli i okazało się, że szlachetność to jest piąta cecha pożądana u faceta. Natomiast u kobiety w ogóle nie ma takiej kategorii. O, proszę pani, ja widziałem, jak pani na mnie spojrzała. Ja widziałem ten błysk w oku. Tak, proszę bardzo, proszę powiedzieć, dlaczego to nie jest taka cecha, której mężczyźni specjalnie szukają u kobiet? Bo nie muszą, tak? Bo kobiety to już są bardziej szlachetne od facetów na wejściu.
Niekoniecznie aż tak, ale... Chcesz, żeby to zacząć?
Tak.
Myślę, że to jest też tak, że mężczyźni szukają u kobiet bardziej podziwu, bardziej opiekuńczości, bardziej takiego zadbania też i bardziej przede wszystkim wsparcia. Natomiast dla kobiety szlachetny facet to jest coś, co jest takim pożądanym jak szlachetny kamień. To jest, mieć szlachetnego faceta to jest wspaniała rzecz. Ile problemów mniej, ile kłopotów mniej wtedy, kiedy ten człowiek jest szlachetny. Jak możemy być pewni? Kobiety chcą być pewne związku, chcą być pewne tego, że relacja jest dobrze ułożona, że wszystko jest w porządku, w związku z tym ta szlachetność jest czymś podstawowym, bo szlachetny człowiek nie zdradza, nie kłamie, nie oszukuje.
Nie zachowa się jak świnia. Przepraszam,
nie
powiem
się
to
jak świnia. Oczywiście, że tak. W związku z tym to, że dopiero na piątym miejscu, to może można się dziwić, że dopiero na piątym miejscu jest ta szlachetność.
No nie powiem, jakie były wcześniej. Spuśćmy na to zasłonę miłosiernego milczenia, ale dobrze, że się pojawiło. Natomiast zaglądam do naszej skrzynki SMS-owej. Robert zastanawia się, czy... Napisał tak, ale musicie przyznać, że w większości przypadków szlachetność ma związek z wiekiem i doświadczeniem życiowym, a może z ilością czynów, pisze Robert 38. Bo ja nie wiem, czy to jest tak, że do szlachetności się dorasta. Myślę, że niektórzy to już bardzo wcześnie startują ze swoją szlachetnością.
Tak, na pewno tak. może człowiek, znaczy może ktoś, kto napisał do nas, tak sobie wyobrażam, że miał na myśli to, że dłużej można obserwować tego człowieka, jak on dłużej żyje i w związku z tym no, łatwiej jest wyłapać tą szlachetność jego. Aczkolwiek to chyba nie jest tak, bo szlachetnego człowieka można spotkać już nawet w szkole podstawowej. Człowieka zaznaczam.
Człowieka.
Który ma na przykład 12 lat i jest szlachetny i postępuje szlachetnie.
To ja teraz wsadzę kiwi mrowisko, a potem powiem muzyka. Szlachetność to taka trochę śmieszna kategoria, wynikająca z naszej, przepraszam, małostkowości. Po co o kimś robiącym dla sąsiadki zakupy mówić, że jest szlachetny, jak można powiedzieć po prostu osoba robiąca sąsiadce zakupy. No i co wy na to?
Radio Euro. Zobacz, co słychać.
Gosia napisała, dlaczego tak mówić? No bo robi te zakupy, a równie dobrze mógłby w tym czasie popykać na komputerze w jakąś fajną gierkę. A Joanna, 20-letnia, pisze, każde czyny zapisują się pod cechą. Jakby tak nie było, to by sąsiadka... jakby tak nie było, to sąsiadka by była robiącą zakupy, umiejącą śpiewać, a nie uczynną i muzykalną. Bardzo mi się to podoba.
A jeszcze jest jeden. Ciekawy, kiedy autor tego SMS-a zrobił zakupy dla swojej starszej sąsiadki, skoro to takie powszechne jego zdaniem. Maksym.
Uważam, że najlepiej nie mówić nic o tych szlachetnych, jak... Uważam, że najlepiej nie mówić nic o tych szlachetnych. Jak ja sobie coś dobrego, na przykład, jak ja zrobię coś dobrego, na przykład zakupy, to nie po to, żeby ludzie mówili, ale żeby pomóc tej starszej pani. Napisał Loki, z którego powrotu bardzo się cieszę i mam nadzieję, że jesteś tym Lokim, który pisał do nas przez długi czas, jakiś czas temu i była przerwa w życiorysie, ale cieszę się, że jesteś w tym życiorysie radiowym z powrotem. No właśnie, i to jest też jedna z rzeczy, bo ci ludzie wcale nie robią tego, żeby ktoś ich nazwał szlachetnymi, ale my z boku widząc to, absolutnie możemy ich tak określić. Ale tobie coś się bardzo spodobało.
Tak. Szlachetność to wielka cnota, kiedy postępujesz dobrze, kiedy masz okazję, a nie kiedy najdzie cię ochota.
No to prawie jak hasło na makatkę w domu.
Piękne.
Słuchaj, zastanawiałem się nad tą kwestią, bo ty tak mówiłaś tutaj, ale ten szlachetny partner. I potem jeszcze powiedziałaś, a i szlachetny szef,
i szlachetny nauczyciel, i szlachetny nauczyciel. Profesor, tak.
O, szlachetny sąsiad też byłby fajny.
Tak.
I szlachetni ludzie na drogach, to byłoby coś cudownego. Wiesz co, zastanawiam się, dlaczego to takie atrakcyjne, bo co, bo szlachetny to też przewidywalny. Fajnie byłoby mieć przewidywalnego szefa, takiego, który jest elastyczny i w różnych sytuacjach potrafi się dopasować do okoliczności, to znaczy jest inteligentny, tak? Przypis. Ale jest też szlachetny, więc wiemy, że w różnych trudnych sytuacjach zachowa się w określony sposób, zgodny z jego kręgosłupem moralnym, który już poznaliśmy.
No to jest przede wszystkim bardzo, bardzo bezpieczne, ponieważ tak jak tutaj poprzednio powiedziałeś, taki szlachetny człowiek nie podłoży nam świni, nie zrobi czegoś takiego, co zatrzęsie naszym światem zewnętrznym i wewnętrznym. Po prostu możemy polegać na tym człowieku, możemy być pewni tego człowieka, a tym samym no, zwiększa się nasz komfort życiowy.
Szlachetny partner. Ciekawy jestem, czy ktoś wpisze w ogłoszeniu matrymonialnym
Szukam
szlachetnego faceta. Ale to by było. No ciekaw jestem, kto by się odezwał. Może trzeba będzie zrobić test. Dobrze, powiem za 2 tygodnie, jak było. Często pomagam innym w miarę moich możliwości i jestem z tego powodu bardzo dumny. Napisane wielkimi literami Robert, który się dzisiaj bardzo uaktywnił. Robert 38-letni. I to jest też ważny wątek, bo można być dumnym ze swoich rzeczy, ze swoich dokonań.
Można.
I to wcale nie oznacza, że my mamy tutaj posypywać głowę popiołem i za każdym razem mówić, a gdzie tam ja wcale nie jestem dobry.
Ale to nie o to chodzi.
To
nie o to chodzi. To nie o to chodzi, żeby mówić, a gdzie tam ja wcale nie jestem dobry. To chodzi o to, co ta Indianka napisała tutaj tak bardzo ładnie, że po prostu robi się, kiedy tylko można, najlepiej jak można, w danym miejscu i w danym czasie, jakąś rzecz, a nie wtedy, kiedy mamy na to ochotę. I Czy powinniśmy być z tego dumni, czy możemy być z tego dumni? No widocznie możemy, skoro ktoś napisał do nas 38-letni, że jest z tego dumny, prawda? Że
wie, co mówi.
Wie, co mówi, zdaje sobie z tego sprawę, co mówi, dlaczego mówi i uznał, że jest być, że warto to robić i że jest być z czego dumnym, prawda? No ja tutaj podkreślam jeszcze tą drugą opcję, że jest to coś najbardziej naturalnego pod słońcem i że właściwie wtedy tej dumy aż takiej wielkiej można nawet nie odczuwać. No ale co jest lepsze, to już każdy z was musi sobie wybrać.
No tak, ale zadowolenie...
Z tego, że zrobiło się coś dobrego.
Proszę bardzo.
Myślę, że ono występuje, oczywiście, że tak.
Życzyłbym sobie szlachetnego twórcy reklam.
Brawo, ja też przyklaskuję.
Czujesz się oszukiwana przez reklamy?
Nie tylko oszukiwana. Reklamy są chamskie, krzywdzące, nieprzemyślane i naprawdę bardzo, bardzo, bardzo rzadko szlachetne.
A są skuteczne, wiesz?
Nie wiem, czy aż tak bardzo.
Są.
Nie wiem, czy gdybyśmy nie poszli w drugą stronę, nie byłyby równie szlachetne. Nikt tego nie sprawdzał, myślę.
Drodzy Państwo, nasz jogurt ma całą masę konserwantów. Niestety jest sztucznie barwiony, ale mamy nadzieję, że przekona Was to, że 10 groszy z każdego 2-złotowego kubka przekazujemy nasz szczytny cel.
Wiesz, nie o to mi chodziło, ale jeżeli już jesteśmy przy jogurcie, to podobno, bo ja tego jeszcze nie czytałam i nie słyszałam, aczkolwiek wiem o tym od bardzo dawna, zupełnie innych źródeł, podobno już polscy lekarze mówią o tym, że nie należy jeść zbyt dużo białka i na pewno nie należy pić zbyt dużo jogurtu, a już na pewno nie należy pić jogurtów słodkich, więc może... Może.
To był nasz kącik zdrowotny. Tak?
Może. Kiedyś tak będzie, jak ty mówisz, no. Że w końcu powie się prawdę o tych jogurtach i że coś wtedy się wydarzy dobrego, może dla całej ludzkości.
Słuchaj, lobby mięsne wykańcza jogurciarzy. Genialny byłby szlachetny polityk, a tutaj to już myślę, że w ogóle nie będziemy się denerwować, ale dlaczego nie mówicie również o honorze i lojalności? Bo to dla mnie podstawa. Ta lojalność pojawiła się przy facecie, tym poszukiwanym partnerze.
Będziemy o tym jeszcze mówić, na pewno. Może nie dzisiaj.
Ale pomyślałem sobie, że ktoś tu się upominał, a dlaczego nie mówicie o szlachcie? Rzeczywiście, szlachetnie urodzony zakładało dawniej, że to będzie człowiek, który pochodzi z jakiejś wyselekcjonowanej grupy, z błękitną krwią, co miało oznaczać, że to są ludzie też lepszego zdrowia w tym wszystkim, zawsze byli trochę lepiej odżywieni i tak dalej, i tak dalej. Natomiast myślę, że wychowywanie w rodzinie szlacheckiej i wychowywanie syna na rycerza zakładało jakiś kodeks już na wstępie. W związku z tym ten kręgosłup był kształtowany od bardzo młodych lat. I tego mi trochę brakuje. I zastanawiam się, czy to... gdzie jest w Polsce taka przestrzeń, żeby ludzie w to weszli, żeby kręciło ich to, żeby dzieci wychowywać od najmłodszych lat właśnie z jakimiś wzorcami. Bo mam wrażenie, że wszyscy żyjemy teraz w takim... No niestety przychodzi mi tylko do głowy jedno bardzo brzydkie określenie, ale to wszystko jest tak rozbabrane, że trudno się w tym wszystkim połapać. Rodzice też mają całą masę dobrych ludzi, którzy im radzą, jak mają wychowywać dzieci, nie do końca wiedzą, na co się zdecydować, nie bardzo wiedzą, co z tym wszystkim zrobić. Czy jest ktoś taki, dla kogo wychowywanie dziecka na dziecko szlachetne byłoby pociągające?
Myślę, że są tacy rodzice. Natomiast oni gdzieś się tak troszeczkę po kątach chowają, a może nawet nie chowają po kątach, ale trudno ich jest znaleźć.
Nie błyszczą.
Bo to są ludzie, którzy wiedzą, czego chcą, którzy są osadzeni w sobie, którzy wiedzą, co chcą przekazać przede wszystkim swoim dzieciom. Natomiast to, co powiedziałeś o rodzicach, to niestety można zauważyć, że rodzice są głównie pogubieni w sobie, a w związku z tym, jeżeli nie odnaleźli siebie, to nie mają czego przekazać dziecku. Nie mają jakiejś drogi, którą mają to dziecko poprowadzić. I myślę, że tu jest główny problem, że najpierw trzeba dojrzeć w sobie, najpierw trzeba odnaleźć w sobie te cechy, które są dla nas ważne i pozytywne i potem dopiero przekazywać dziecku. Jak się nie ma w sobie nic, to nie ma niczego do przekazania.
Szlachetny kamień powstaje w ekstremalnych warunkach. Mimo to jest klarowny, bez skaz i przejrzysty. Może i tak jest z człowiekiem. No, było nie było, diament to zwykły węgiel, tylko że tam potrzeba mu trochę jeszcze ciśnienia i odpowiednich warunków, żeby się tym szlachetnym kamieniem stał. Myślisz, że nam też potrzeba warunków? Tutaj mówisz o rodzicach, ale może nie każdy może być szlachetny.
Wiesz, ja zawsze będę mówiła, że każdy człowiek może być, że to zależy tylko od niego. Nawet ci, którzy zetknęli się z jakimś, nazwijmy to sobie, dnem życia, oni mogą odbić i oni mogą tworzyć swoje własne życie i swoje własne reguły tego życia. Rzeczywiście jest to tak, że człowiek, który doświadczył więcej, on więcej wie i więcej jakby od siebie wie, że może też wymagać. I prawdą jest, że trudne okoliczności życiowe w jakiś sposób nas hartują i w jakiś sposób powodują, że jesteśmy silniejsi. Już to jest to słynne powiedzenie, co nas nie zabije, to nas wzmocni, prawda? Czyli przeżycie czegoś, doświadczenie czegoś, znalezienie się w jakiejś trudnej sytuacji powoduje, że my inaczej widzimy siebie, inaczej widzimy otaczający świat. Że stajemy się bardziej szlachetni. Że stajemy się gdzieś tam bardziej głębocy także w tym, jak siebie widzimy, jak widzimy świat. I że chcemy, albo tak się dzieje, że już nawet nie myślimy o tym, że chcemy. Zaczynamy myśleć o tym, że chcemy dawać, promieniować z siebie coś, co, nazwijmy to umownie, dobre będzie, nie będzie niszczące, tak? Nie będzie destrukcyjne.
Witam. Mój narzeczony jest szlachetny. Bo kocha mnie ponad wszystko, nie zdradza mnie i jest ze mną, mimo to, że tracę wzrok. Idące za tym przeszkody nie są dla niego żadnym problemem, ale ma brata, który jest całkowitym jego przeciwieństwem. Jest egocentryczny, obłudny i notorycznie zdradza swoją dziewczynę i chwali się tym swojemu, mojemu narzeczonemu. Za miesiąc ten nieszlachetny brat żeni się, a mnie jest szkoda tej jego panny i zastanawiam się, czy jakbym jej powiedziała o jego ciemnej stronie, to byłoby szlachetne. Pozdrawiam serdecznie, Dorota, absolwentka psychologii. Ja proponuję, żeby słuchacze napisali, teraz damy wam chwilę na to, żebyście napisali, co wy na to. Powinna powiedzieć, czy nie powinna? A może jakoś w ogóle inaczej zobaczycie tę całą sytuację.
Radio Euro. Zobacz, co słychać.
No, moi drodzy, po prostu sędzia Anna Maria Wesołowska zostałaby zasypana przez was takimi SMS-ami, gdybyście mogli pomagać jej w podejmowaniu decyzji i w wyrokowaniu. No więc czytam. Myślę, że lepiej zostawić sprawę w rodzinie. Poproś narzeczonego, żeby porozmawiał z nią lub z bratem. Leo pisze, pewnie, że powinna powiedzieć, tak jak sąsiedzi powinni zawiadamiać policję, że coś złego dzieje się za ścianą. Niech nie mówi dziewczynie, pisze Robert, niech z tym złym porozmawia. No tak, ale najczęściej o człowieku, który błądzi, a później czynił dobro, mówimy, że nie jest szlachetny, ale że odkupuje winy. Czy to jest uczciwe? Myślę, że wszyscy słuchacze zgodnie stwierdzą, że ta gorzka prawda powinna wyjść na jaw. Szkoda tylko, że tak późno, kiedy zaangażowanie jest tak wielkie, Nediam. Zdaje mi się, że jeżeli ta biedna dziewczyna nie dowie się o zdradach, to sakrament będzie nieważny, bo dojdzie do zatajenia, jeśli oczywiście ma być sakramentalny. No właśnie, po to są, jeżeli to jest ślub, który odbędzie się w kościele katolickim, nie wiem jak to jest w innych kościołach, ale tutaj wiem, że przy odczytywaniu zapowiedzi mówi się o tym, że jeżeli ktoś zna przyczynę, która byłaby przeszkodą do zawarcia związku małżeńskiego przez tę osobę, no, przez te osoby, to powinna się z nią zwrócić do osoby, czy udzielającej tego ślubu, czy w ogóle do kancelarii parafialnej. No ale ciekaw jestem, czy to w ogóle komuś przyszło do głowy w tym kontekście, oprócz tej jednej słuchaczki.
I czy w ogóle to jest przeszkoda, że miało się partnerki czy partnerów przed ślubem?
No właśnie. Ciekaw jestem, jakby to zostało załatwione. A może to ona sama powinna wreszcie sobie to uświadomić. Więcej się nauczy. Czy takie zachowanie jest szlachetne? Nie wiem, ale na pewno trudne, napisała Pantera. Lepiej niech pogada z bratem narzeczonego. W ostateczności można powiedzieć o tym tej poszkodowanej dziewczynie. Pozdrawiam, Dawid. Leo pisze, im wcześniej się o tym dowie, tym dla niej lepiej. Przyjemne to nie będzie, ale potem byłoby jeszcze bardziej nieprzyjemne. powinna powiedzieć prawdę, może to zabije, ale to związek jednostronny. Uważam, że powinna powiedzieć, pisze Ola, bo potem może ją to tak samo, może ją tak samo zdradzać i nie dość, że ta dziewczyna straci czas z nim, to wypruje sobie nerwy. Nie powiedziałabym tej dziewczynie o zdradach, niech ona będzie tak długo szczęśliwa jak to możliwe, nie chciałabym zadawać takiego bólu. A Joanna pisze, oczywiście, że powiedzieć, jeśli teraz jest nieszczery, to tym bardziej po ślubie taki się nie stanie. A mówią, że jak się ożeni, to mu się odmieni. Lepiej nie mówić tej dziewczynie, z jakim palantem się zadaje. To byłoby dla niej okrutne. Myślę, że byłoby dla niej lepiej, gdyby on z nią zerwał. Taki cień szlachetności z jego strony. Uff. No i co ty na to?
No zobacz, jak dużo jest różnych opinii, dużo różnych zdań. Myślę, że każdy z głębi swojego serca tutaj się wypowiedział, a wszyscy byli poruszeni tym tematem, bo to jest rzeczywiście dość trudne, jak postąpić, żeby nie skrzywdzić, żeby nie zrobić źle. No i każdy tutaj musi to rozstrzygnąć w swoim sumieniu i ze swojego punktu widzenia zobaczyć, jak według jego szlachetności postąpić można, tak żeby było dobrze.
My oczywiście nie udzielimy żadnej odpowiedzi, nie będzie tutaj złotego środka, ale droga Doroto, trzymamy kciuki za to, żebyś podjęła właściwą decyzję. Właśnie z decyzjami też mi się kojarzy szlachetność, że to jest człowiek, który podejmuje decyzję, że to nie jest człowiek, który czeka w wielu sytuacjach, bo to tak może już spinając to klamrą wrócę do tego niegodzenia się na pewne rzeczy, że czasami trzeba podjąć decyzję, że się na coś reaguje.
I jest gotowy ponieść konsekwencje swojego działania według podjętej decyzji, prawda? Bo podjąć decyzję, zadziałać według tej podjętej decyzji i ponieść konsekwencje tego działania. To jest bardzo ważne. Bo te konsekwencje, tak jak żeśmy powiedzieli, nie zawsze muszą być dla tej osoby bardzo korzystne, prawda? To może być czasami coś wbrew. Tutaj mnie się bardzo podobało to, co powiedział w sądzie ten pan o polityku, który może działać szlachetnie bez względu na to,
jaki jest interes partii.
Jaki jest interes partii. Po prostu postępować szlachetnie.
No jak tak patrzę na politykę, to myślę sobie, już różne rozwiązania były. Był taki skrajny populizm i różne zaprzaństwa narodowe też uprawialiśmy. Różne rzeczy były. I teraz, gdyby ktoś wszedł z takim mocnym uderzeniem pod tytułem jestem szlachetny, tak? Może różne rzeczy bolą, ale niestety, drodzy koledzy partyjni, tak trzeba zrobić. No ciekaw jestem, jak potoczyłaby się taka kariera. Zjedliby go?
Wiesz, albo by go zjedli, albo stałby się bohaterem narodowym.
Moi drodzy słuchacze, sprzedałem patent, naprawdę, oddam za darmo. Jeżeli ktoś z was zrobi według tego wzorca karierę, to niech o nas pamięta, tak? No właśnie, kolesiostwo zupełnie nie kojarzy mi się ze szlachetnością.
No nie, no bo tam wchodzi w grę przede wszystkim własny interes.
Kasa.
I interes ludzi bliskich. Ja chcę o tej szlachetności powiedzieć jeszcze taką bardzo ważną rzecz, podkreślić to, bo tutaj mówiliśmy, że ona jest taka pożądana przez nas u innych ludzi. Że jest taka pożądana właściwie u wszystkich, kto by nas otaczał. Że to tak dobrze jest mieć wokół siebie ludzi szlachetnych. A jednocześnie są głosy, które mówią, że szlachetność to frajerstwo, że szlachetność się nie opłaca. Nawet ktoś napisał SMS-a, że dziewczyna potem chodziła po psychologach, bo była wychowywana szlachetnie. Myślę, że to nie dlatego chodziła po tych psychologach. Myślę, że jakieś inne przyczyny też były tego. No a właśnie, co się staje z człowiekiem szlachetnym, który jest w środowisku ludzi kompletnie nieszlachetnych, który się styka z tym innym światem, światem odwrotnym, światem, gdzie rządzi przemoc, światem, gdzie rządzi pieniądz, gdzie rządzi egoizm. Jak to wtedy jest?
Jest mu z pewnością trudno, ale jeżeli jest w zgodzie ze sobą, no tak, ale to jest chyba pytanie dla każdego z naszych słuchaczy, który jest otoczony komunikatami, że ten nasz świat jest taki podły, jest tym właśnie
Ale zwróć uwagę, przepraszam, że przerywam, ale zwróć uwagę, Tomku, że w sumie wszyscy ci, którzy pisali do nas, prawie wszyscy, no bo nie mogę powiedzieć, że wszyscy, gdzieś tą szlachetność sobie szanują. Kilka tylko było SMS-ów, które mówią, że to frajerstwo, prawda? Mhm. Że ci mówię, że coś, każdy ma jakiś pomysł na szlachetność. Każdy, gdzieś tej szlachetności się lekko kłaniamy, prawda? Pochylamy głowę przed człowiekiem szlachetnym i przed całą szlachetnością. I to dla mnie jest też takie ważne, że ludzie o tym myślą, że się zastanawiają i że ta szlachetność nadal jest w cenie.
Kuba nie do końca dał się przekonać i napisał, że taki człowiek, który jest wśród nieszlachetnych, dorasta do egoizmu. A myślę, że do egoizmu niestety często się cofamy, a nie dorastamy. Mhm. Tak naprawdę musimy kończyć i to już biegiem musimy prawie kończyć, ponieważ mam nadzieję, że już się do tego powoli przyzwyczajacie. Pod koniec zostaw wiadomość, można wysłuchać kolejnego odcinka powieści. A my się żegnamy i żegnamy się na niedługo, na 2 tygodnie, bo wrócimy. A co to będzie można sprawdzić, co w kolejnej audycji będzie można to sprawdzić na naszej stronie polskieradioeuro.pl. Będziemy też pewnie troszkę wcześniej zdradzać, jaki będzie temat tego spotkania. A jeżeli komuś przez te 2 tygodnie przyjdzie do głowy podzielić się z nami refleksją na temat szlachetności, to zostaw @polskieradio.pl, właśnie do tego jest.
A ja mówię dobranoc.
Maria Maneta Malewska.
I dobrego września, bo to piękny miesiąc.
No właśnie, mam i imieniny, i urodziny. Słuchaj, to musi być piękny miesiąc. A poza tym zaczyna się całkiem ładna jesień, więc mam nadzieję, że ją też zauważycie. Jutro porozmawiamy w Zostaw Wiadomość o ADHD, ale porozmawiamy o ADHD u dorosłych, o czym nieczęsto się rozmawia, nie tylko w mediach, ale w Zostaw Wiadomość chyba też pod tym kątem tego tematu jeszcze nie gryźliśmy. Bardzo dziękuję wam za to spotkanie i mam nadzieję, że jutro spotykamy się w komplecie. Jeżeli ktoś z waszych przyjaciół jeszcze nie wie, że Zostaw Wiadomość wróciło na antenę, to koniecznie mu o tym przypomnijcie. A tymczasem zapowiadana już powieść, w tym przypominam, że od wczoraj, jeżeli komuś jeden odcinek uciekł, to myślę, że dzisiaj jeszcze się może włączyć. Od 1 września słuchamy Izraela. Autorem jest Ralf Balke, a czyta Marcin Przybylski.
Theodor Herzl okazał się właściwym człowiekiem na właściwym miejscu i we właściwym czasie. Udało mu się bowiem rozniecić narodzone, szczególnie w Rosji, syjonistyczne tęsknoty uwolnienia się od bagażu religijnego i skierowania w polityczne, narodowe kolejny. Dokonało się to w czasach, kiedy europejskie żydostwo oscylowało między tradycją i nowoczesnością, socjalizmem i nacjonalizmem. Syjonizm, powołany do życia przez Herzla, był niczym innym jak wyrazem kryzysu tożsamości żydowskiej w XIX wieku, a jednocześnie propozycją rozwiązania tego kryzysu. On sam zresztą zdawał sobie sprawę z osobliwości zwołanego kongresu. Faktem jest, pisał z gryzącą ironią, że mam do dyspozycji tylko armię włóczęgów. Stoję na czele bandy wyrostków, żebraków i pismaków. Co skłoniło zasymilowanego wiedeńskiego Żyda do wdania się w tę syjonistyczną przygodę? Theodor Herzl urodził się w 1860 roku w Budapeszcie. Jako młody człowiek zapałał miłością do wszystkiego, co niemieckie. W czasie studiów prawniczych w Wiedniu Herzl wstąpił do partii narodowo-niemieckiej oraz do korporacji Albia. Bardzo szybko jednak zorientował się, że będąc Żydem, nie ma w Austrii żadnych widoków na karierę prawniczą. Przerzucił się tedy na publicystykę. Biografowie Herzla utrzymują zgodnie, że stał się on zdeklarowanym syjonistą pod wpływem afery Dreyfusa. Żyd Alfred Dreyfus był kapitanem w armii francuskiej i z czysto antysemickich pobudek został fałszywie oskarżony o zdradę stanu. Sprawa Dreyfusa poruszyła opinię światową. Bardziej prawdopodobne wydaje się jednak, że Herzl już wcześniej stał się syjonistą, doświadczywszy na własnej skórze oznak antysemityzmu, jak choćby wykluczenia z korporacji Albia i wielu innych szykan. Słowa, jakimi powitał jednego z uczestników kongresu, angielskiego syjonistę: witam w Wiedniu, stolicy antysemityzmu, przez kilka najbliższych dni będzie to całkiem znośne miejsce, dobrze oddają rozgorączkowaną atmosferę tamtych czasów. Poza tym Herzl był doskonale obeznany z zalewem antysemickich publikacji, tak więc afera Dreyfusa mogła jedynie odegrać rolę iskry powodującej wybuch. Nowa jakość antysemityzmu, który połączył tradycyjny antyjudaizm z modnymi teoriami rasowymi i tym samym zradykalizował nastroje antyżydowskie, skłoniła Herzla do uznania, że asymilacja i emancypacja Żydów poniosła fiasko. W to miejsce zaproponował ideę państwa narodowego. Jako obywatel cesarsko-królewskiej monarchii obserwował coraz silniejsze wrzenie we wszystkich nacjach wielonarodowego państwa Habsburgów. Czesi, Węgrzy, Chorwaci żądali suwerenności narodowej. Dlaczego więc tą drogą nie mieliby pójść także Żydzi? W 1896 roku Herzl napisał broszurę pod tytułem Państwo Żydowskie – próba nowoczesnego rozwiązania kwestii żydowskiej. Dajcie nam tylko suwerenną władzę nad skrawkiem ziemi wystarczającym dla słusznych potrzeb naszego ludu, a zresztą poradzimy sobie sami. Oto jak brzmiała jego recepta na poprawę sytuacji Żydów. Jest zrozumiałe, że te radykalne poglądy przysporzyły mu nie tylko przyjaciół. Jego tezy spotkały się z krytycznym przyjęciem, zwłaszcza u zasymilowanych Żydów Europy Zachodniej. W ich oczach syjonizm był nie do pogodzenia z określeniem siebie jako obywatela niemieckiego czy angielskiego wyznania mojżeszowego, a tym samym stanowił zagrożenie dla prawnej i społecznej emancypacji Żydów, wciąż jeszcze opierającej się na kruchych podstawach. Ortodoksyjni Żydzi zaś traktowali syjonizm jako swego rodzaju sekularyzujące złamanie tabu, gdyż tylko sam Bóg może podjąć i wykonać podobny zamiar. Kwestie, gdzie to państwo żydowskie miałoby powstać, w Palestynie, Argentynie czy jeszcze innym zakątku świata, Herzl pozostawił na razie otwartą.
Radio Euro. Zobacz, co słychać.